Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Głowy wawelskie będą tematem kolejnego podcastu z Zamku Królewskiego na Wawelu, a przedstawi go pani Joanna Pałka, która jest kuratorem zbioru rzeźb właśnie w Zamku Królewskim na Wawelu.
Głowy wawelskie są najstarszymi dziełami sztuki powstałymi dla Zamku Wawelskiego i od początku swojego istnienia były integralnie z nim związane. Obok arrasów należą do najcenniejszych zabytków w zbiorach i stanowią autentyczny, zachowany wystrój rezydencji królów polskich. 30 realistycznie rzeźbionych i polichromowanych głów ludzkich, wykonanych w drewnie lipowym, zdobi strop sali poselskiej, jednej z dwóch najważniejszych komnat wawelskich, mieszczącej się na drugim piętrze w południowej części skrzydła wschodniego zamku. Izba ta miała być wielką altaną oświetloną z trzech stron oknami, z której roztaczał się rozległy widok na Kraków. Nie można wykluczyć, że o jej usytuowaniu decydował król wraz z najbliższym otoczeniem. Sala poselska, nazywana od swojej unikatowej dekoracji stropu pod głowami lub izbą u głów, przeznaczona była na najważniejsze uroczystości państwowe. Było to miejsce, gdzie odbywały się królewskie audiencje, sądy, posiedzenia senatu. Również oficjalnie przyjmowano tu posłów obcych państw, a w późniejszych czasach były tu tańce, weselne uroczystości i posiedzenia Sejmu. Powstanie stropu z głowami zostało dość dobrze udokumentowane. Najprawdopodobniej autorem jego projektu był Bartłomiej Bereci, a wykonawcami snycerze Sebastian Tauerbach i Hans wraz z zespołem artystów. Dzięki wypisom z nieistniejącego tomu rachunków wielkorządowych wiadomo, że 31 stycznia 1535 roku została zawarta umowa z pochodzącym z Wrocławia Sebastianem Tauerbachem, któremu zapłacono za wykonanie stropu kasetonowego ostatniej izby ku klasztorowi świętego Bernardyna, czyli w dzisiejszej sali poselskiej. Strop miał się składać z 88 kasetonów okrągłych i ośmiobocznych, 88 kasetonów w formie krzyża i 194 głów ludzkich. W umowie stwierdzono też, że zapłacono rzeźbiarzowi niewymienionemu z nazwiska za 88 rozet kwadratowych i 88 w kształcie krzyża. W umowie jest też mowa o trzech malarzach, z którymi zawarto osobne kontrakty. Były to kontrakty na polichromowanie kasetonów, głów oraz pozłocenie rozet. Wiadomo też, że w 1535 roku zapłacono malarzowi Andrzejowi Jungholczowi za polichromię kasetonów, a w następnym roku Benedyktowi za pomalowanie i pozłocenie 5 herbów do sali poselskiej oraz próbne złocenie jednej rozety. Był jeszcze trzeci malarz, autor polichromii drewnianych głów, niestety nieznany z imienia. Herby te, wymienione także w rewizji przeprowadzonej w roku 1739 przez wielkorządcę Stanisława Jaszewskiego, to najprawdopodobniej trzy orły w koronach, litewska pogoń oraz herb sforców wyobrażony przez węża. Na środku stropu wisiał lustr spiżowy, czyli pięcioramienny świecznik zdobiony przez dwa pozostałe, trzymane przez lwa, herby koronne i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z informacji tych można domniemywać, że pod koniec roku 1535 wszystkie części stropu były już gotowe. Nie wiadomo jednak, czy zostały połączone w całość przed pożarem, czy też nie. Pożar wybuchł w nocy z 17 na 18 października roku 1536 i strawił całe drugie piętro skrzydła wschodniego zamku. I wtedy spalił się strop, nie ma jednak pewności, czy głowy i rozety były już w niego wmontowane. Kolejny pułap, też zaprojektowany przez Tauerbacha, został ukończony w roku 1540. Stanowił on kontynuację wzorów stosowanych przez rzeźbiarza wcześniej w innych wnętrzach wawelskich. Zapewne ze względów ekonomicznych ten strop był skromniejszy i mniej wyrafinowany. I zrezygnowano wówczas z wymienionych w umowie z roku 1535 ośmiobocznych i okrągłych kasetonów oraz elementów w kształcie krzyża. I powstał dużo prostszy strop z rozetami na skrzyżowaniu belek i kasetonami czworokątnymi ze ściętymi narożnikami, w których głowy przymocowano na ściankach bocznych. Pożar był wielką stratą, ponieważ pierwszy strop był zupełnie nowatorski i nie miał swojego odpowiednika w sztuce tego czasu. Sala poselska z nowym pułapem nadal jednak robiła ogromne wrażenie, a głowy musiały być jej dominującym elementem, skoro w źródłach z roku 1548 określano ją jako stuba ubi capita, czyli sala, gdzie głowy. W wieku XVII głowy i rozety były jeszcze odnotowane. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się rysunek Michała Stachowicza ilustrujący strop w takiej właśnie postaci. Dowodzi to, że malarz mógł znać dawny pułap i pokazał go tak, jak go zapamiętał. Właśnie z głowami, jeszcze przed zniszczeniem go przez wojska austriackie. I to niezwykle cenne i jedyne źródło ikonograficzne pochodzi z roku 1821 i nie ma na nim już świecznika oraz herbów, co skłania do przypuszczeń, że w czasach Stachowicza już po prostu nie istniały. Obecność kwadratowych kasetonów potwierdzili także pod koniec wieku XVIII szwedzki poseł Lars Engström, pochodzący ze Śląska lekarz Johan Josep Kausz, czy Marcin Matuszewicz w swoim diariuszu z roku 1758. I te relacje są zgodne co do różnorodności głów, co widać i dziś w zachowanych rzeźbach, mimo że stanowią jedynie 1/6 z pierwotnej ich liczby. Z upływem czasu głowy razem z całą dekoracją zaczęły ulegać destrukcji. W lustracji z roku 1739 wspomniano, że brakowało wówczas jednej rozety, 22 były niekompletne, 25 głów było porozpadanych i połupanych, a herby były uszkodzone. W 1791 roku Tadeusz Czacki bezskutecznie wnioskował do Komisji Skarbu o zdjęcie rzadkiej roboty głów w Izbie Poselskiej i na powrót ich po reparacji umieszczenie. W roku 1795, już po trzecim rozbiorze Polski, Wawel zajęli Prusacy, a rok później wojsko austriackie. I ostatnia znana nam wzmianka o głowach w stropie pochodzi z roku 1796. Wiemy, że w latach 1802-1807 austriacki architekt Jan Markl zaadoptował zamek na koszary, i sala poselska została wówczas podzielona na 3 mniejsze pomieszczenia. Najprawdopodobniej po roku 1804 rozebrano dekoracje stropu i potwierdzał to naoczny świadek tych wydarzeń ksiądz Sebastian Sierakowski. W 1830 roku w czasopiśmie Ziemomysł pojawiła się wzmianka o drewnianych głowach, które miały się odnaleźć na zewnętrznych ścianach murowanej altany w zamku Laksemburg koło Wiednia. I tą sprawą zajął się Stanisław Tomkowicz, który w 1905 roku wyruszył na poszukiwania zabytków właśnie na terenie Austrii. Jedynym śladem po rzeźbach była relacja lokaja Jana Prechtla, który wspomniał, że za młodych lat widział naturalnej wielkości drewniane ludzkie głowy ze ściętą tylnią częścią czaszki. Prawdopodobnie, nie wiemy tego na pewno, w roku 1802 podczas pobytu na Wawelu Izabela z Flemingów Czartoryska nabyła od Austriaków rzeźbione głowy z sali poselskiej. Nie znamy niestety jednak liczby uratowanych przez nią zabytków. Wiadomo, że głowy były przechowywane w jednej z sal Pałacu Pułaskiego, a następnie umieszczone na murach domu gotyckiego. W roku 1869 na rozkaz władz rosyjskich 24 głowy wawelskie zostały wywiezione do Rumiańcowskiego Muzeum w Moskwie. I prawdopodobnie przez 30 lat przeleżały w tamtejszych piwnicach i potem w jednej z szafek, gdzie umieszczono je szyjami do frontu. I te relacje znamy dzięki Marianowi Morelowskiemu, który był w moskiewskim muzeum i postulował zwrot skonfiskowanych zabytków. Sześć z 30 zachowanych do dziś głów stało się własnością kolekcjonera Bolesława Podczaszyńskiego. Ale niestety nie wiemy, w jakich okolicznościach do niego trafiły i można się tylko domyślać, że w niewiadomym czasie zakupił je od Czartoryskich. Po jego śmierci spadkobierczynie w roku 1879 sprzedały głowy rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowi Stanisławowi Tarnowskiemu. W roku 1921 wdowa po profesorze, Róża Zbranickich-Tarnowska, wraz z synem Hieronimem podarowała głowy na Wawel. I był to jeden z pierwszych przykładów serii darowizn ze strony polskiego społeczeństwa na rzecz odnawianej dawnej rezydencji królewskiej. Rok później, po zawarciu traktatu ryskiego, Marian Morelowski, stojąc na czele akcji rewindykacji polskich dzieł sztuki z Rosji sowieckiej, zrealizował własne postanowienie i sprowadził do Krakowa 24 głowy wawelskie. Eksponowanie na Wawelu 30 ocalonych głów nie mogło nastąpić natychmiast po ich powrocie. Strop w sali poselskiej, zniszczony podczas okupacji austriackiej, należało na nowo zrekonstruować. Na czele tych prac stał kierownik odnowienia zamku Adolf Szyszko-Bochusz. W roku 1925 Komitet Lokalny Wawelski zaakceptował jego koncepcję i w roku 1927 głowy zostały umieszczone w nowych, zrekonstruowanych kasetonach. Strop w sali poselskiej, taki jaki dziś znamy, jest właśnie kreacją Adolfa Szyszko-Bochusza. Projekt ten nie odtwarzał jednak pierwotnego wyglądu i wzbudzał bardzo wiele zastrzeżeń. Uważano, że kasetony były zbyt głębokie, a rzeźby ginęły w półmroku. Również pierwsza konserwacja głów nie wzbudzała entuzjazmu. Uznano, że rzeźby są zbyt przemalowane i wywołało to ostry sprzeciw Morelowskiego, który między innymi z tego właśnie powodu zrezygnował z piastowanej funkcji opiekuna zbiorów zamkowych. Na posiedzeniu Komitetu Lokalnego Wawelskiego został przedstawiony także projekt uzupełnienia pozostałych kasetonów współczesnymi rzeźbami głów. I pracę tę powierzono znakomitemu rzeźbiarzowi Ksaweremu Dunikowskiemu. Sześć wykonanych już przez niego rzeźb zostało przyjętych entuzjastycznie i zdecydowano, że Dunikowski wykona w sumie 160 głów. Rzeźbiarz w latach 1925-28 stworzył cykl głowy wawelskie i on nawiązywał formalnie do zachowanych rzeźb renesansowych. Ta koncepcja Dunikowskiego zakładała utworzenie niezwykłego panteonu z umieszczeniem w kasetonach wizerunków poetów, królów, artystów, współczesnych osobistości Krakowa, osób zasłużonych dla restauracji Wawelu oraz swoich uczennic. I można było wyróżnić kilka typów przedstawień. Były to realistyczne portrety osób współczesnych, realistyczne portrety osób współczesnych z historycznymi elementami stroju. Były też postacie historyczne na podstawie zgromadzonej przez rzeźbiarza ikonografii, postacie historyczne, do których pozowali współcześni Dunikowskiemu krakowianie oraz rzeźby bezpośrednio nawiązujące do renesansowych. I wiemy, że artysta wykonał najprawdopodobniej około 71 modeli gipsowych oraz 18 rzeźb w drewnie. Obecnie dzieła te można podziwiać na ekspozycji Wawel Odzyskany i po otwarciu Zamku Królewskiego serdecznie Państwa zapraszamy na tą wystawę. Z fotografii opublikowanej w roku 1927 w czasopiśmie Świat wynika, że 5 głów Dunikowskiego zostało czasowo zamontowanych razem z oryginalnymi XVI-wiecznymi. I były to uczennica Wieńcu Róż, Witold Ostrowski, Leon Wyczółkowski, Anna Jagiellonka oraz uczennica NK. Najprawdopodobniej okazją ku temu była wizyta prezydenta Mościckiego i według doniesień prasowych spotkało się to z pozytywnym odzewem, jednak z czasem pomysł wykonania pozostałych głów przez Dunikowskiego uznano za kontrowersyjny i ostatecznie ten bardzo ciekawy i śmiały projekt nigdy nie został zrealizowany. Mimo głębokiego rozczarowania i żalu rzeźbiarz kontynuował po wojnie cykl głów wawelskich i tworzył podobizny sławnych Polaków pod nazwą Panteon Polski. Głowy wawelskie Dunikowskiego, choć nigdy w całości nie zamontowane w stropie obok XVI-wiecznych głów, zyskiwały wielkie uznanie na licznych wystawach i w kraju, i za granicą, i z całą pewnością można je zaliczyć do największych osiągnięć rzeźbiarza. Zamek Królewski na Wawelu posiada w swojej kolekcji 12 rzeźb z tego cyklu. Kolejna próba uzupełnienia stropu z głowami nastąpiła na fali socrealizmu, w którym autentycznie fascynowano się sztuką renesansu. I na początku lat 50. pojawił się ze strony władz pomysł umieszczenia w pustych kasetonach portretowych głów najwybitniejszych działaczy partyjnych i państwowych z Polski i z bratnich krajów demokracji ludowej. I ten absurdalny, ale tak naprawdę bardzo groźny plan na szczęście nigdy nie został zrealizowany. Po II wojnie światowej w latach 1950-51 oryginalne głowy wawelskie były poddane konserwacji zabezpieczającej przez wybitnego konserwatora Rudolfa Kozłowskiego. W latach 1958-1987 pojedyncze głowy sporadycznie eksponowano na ważnych wystawach zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Gandawie, w Krakowie, w Paryżu, w Londynie, Curychu, Rzymie, w Szalaburgu i w Warszawie. Ostatnia gruntowna konserwacja głów wawelskich, związana z kompleksową renowacją zamku, została przeprowadzona przez zespół konserwatorów z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1992-93. I wtedy usunięto polichromię z 1927 roku, podkreślono resztki oryginalnej XVI-wiecznej malatury, scalono rzeźby kolorystycznie i przywrócono im pierwotną wymowę estetyczną, nie zatracając jednocześnie wartości historycznej. I po tej ostatniej konserwacji głowy przedstawiono szerszej publiczności na monograficznej wystawie prezentowanej w Zamku Królewskim na Wawelu od listopada 1993 roku do stycznia 1994. I później ponownie zamontowano je w stropie sali poselskiej. Strop z głowami wawelskimi jest przykładem renesansowej erudycji autorów programu i twórców rzeźb oraz świadectwem wysokiej rangi królewskiego mecenatu artystycznego. Według badaczy rzeźby ukazują przedstawicieli różnych warstw społecznych. Są tu królowie, żołnierze, dworzanie, młodzieńcy, poeci, dwórki, mieszczanki, a także postacie egzotyczne i mitologiczne. Z pewnością przy ich tworzeniu opierano się na żywych modelach, korzystano też zapewne z wzorców graficznych, a niektóre wizerunki inspirowane były przez osoby znane artystom. Poważne, brodate postacie męskie w renesansowych czapkach to być może osoby z otoczenia króla, a młode kobiety w modnych nakryciach głów to panie z dworu królowej. Z kolei postacie z wieńcami na głowach można odczytywać jako portrety artystów czy uczonych. Być może część głów to wizerunki współcześnie żyjących osób, na przykład króla Zygmunta I lub Seweryna Bonnera, czy cesarza Ferdynanda I. Pojawiają się hipotezy, że wizerunki te można także łączyć ze słońcem jako opiekunem władców, a domniemaną podobiznę hetmana Konstantego Ostrogskiego z Jupiterem. Najsłynniejsza głowa w czepcu z podwiką zasłaniającą usta znana jest z podań cytowanych już w roku 1676. Została ona opisana przez Marcina Matuszewicza w jego diariuszu z roku 1758 i została spopularyzowana m.in. przez Ambrożego Grabowskiego w starożytniczych wiadomościach o Krakowie z roku 1852. I według tej legendy głowa na stropie miała przemówić do króla Zygmunta Augusta, który sprawował w sali poselskiej sądy. I miała do niego tak powiedzieć: Rex Auguste, Judica Juste, czyli królu Auguście, sądź sprawiedliwie. I to miałoby wskazywać na przeznaczenie sali poselskiej także na salę sądową. Opaska ta, wbrew legendzie, była wyrazem XVI-wiecznej mody, bardzo rozpowszechnionej na Śląsku i w krajach niemieckich. I to dobrze widać na przykład na przedstawieniach kobiecych na obrazach Cranachów. Głowy wawelskie są bardzo zindywidualizowane i różnią się od siebie płcią, wiekiem, typami fizjonomicznymi, fryzurami, zarostem, detalami stroju i nakryciu głów. W rysach twarzy widać dobrze bogactwo stanów emocjonalnych, jak gwałtowność, ironię, powagę, groteskowość, ale też szlachetność i wdzięk. Styl rzeźb bywa często określany jako ekspresyjny realizm czy realizm syntetyczny. Badacze w różny sposób głowy dzielili. Jedni uznali, że można wśród nich rozróżnić dwa typy: klasyczny z postaciami o regularnych rysach i łagodnych obliczach oraz typ antyklasyczny, reprezentowany przez wizerunki o większej ekspresji wyrazu twarzy, silnie skręconych lub zbierzmionych włosach. Inni uczeni dzielą głowy na trzy rodzaje. Pierwsza to głowy mitologiczne z elementami antycznymi jak korony, rogi, skrzydełka, wieńce i hełmy, a druga grupa to głowy portretowe, które ukazują współczesnych wielmożów i monarchów. Ostatnia grupa to głowy aktualizowane, czyli wyobrażenia współczesnych postaci w różnorodnych nakryciach głowy, noszących fantazyjne fryzury i stroje, ale pozbawione możliwości identyfikacji z konkretnymi żyjącymi w tym czasie. W zespole głów widoczne są korzenie zarówno sztuki niemieckiej, jak i włoskiej. W grupie ekspresyjnej można dostrzec jeszcze echa gotyku i twórczości Vita Stwosza, a grupa bardziej klasycyzująca bliska jest kamiennej rzeźbie włoskiej. Niektórzy badacze wysuwali też przypuszczenie, że w głowach widać wpływy flamandzkie. A z kolei najnowsze badania sugerują przetworzenie toskańskich wzorów i wzmacniają teorię o udziale Włochów w tym projekcie. Trudno jest znaleźć bezpośrednie wzorce dla wawelskiego stropu. Możliwe jest właściwie jedynie wskazanie pokrewieństw czy analogii, co tylko potwierdza jego unikatowość. Przykładem zbliżonej dekoracji są rozety oraz rzeźbione głowy ludzkie na sklepieniu łuku triumfalnego Alfonsa I w Castel Nuovo w Neapolu z około 1465 roku autorstwa Francesca Laurany zwanego Schiavone. W tym zamku młodość spędziła Bona Sforza i być może inspiracja ozdobienia stropu w sali poselskiej wyszła właśnie od niej. I to Bona podsunęła tę koncepcję projektantowi na Wawelu. Mimo pewnych podobieństw, oba te dzieła zasadniczo się od siebie różnią. Głowy wawelskie są zindywidualizowane, dynamiczne, natomiast w kasetonach neapolitańskich głowy ludzkie są schematyczne i pełnią funkcję jedynie dekoracyjną. No, nie można też wykluczyć roli rysunków, których z pewnością nie brakowało w pracowniach artystów pracujących na Wawelu. Źródłem kompozycji pierwszego stropu mogły być też mozaiki, na przykład te pochodzące z mauzoleum Konstancji w Rzymie. Kompozycyjnie strop jest też bliski stropowi w Palazzo Cancellaria w Rzymie lub, jak ostatnio się uważa, bliski jest też fryz z terakotowymi popiersiami z lat 1473-76 autorstwa Giuliana i Benedetta Maiano. I ten fryz wieńczy fasadę pałacu z Pannocchi w Sienie. Również układ podłucza arkad kościoła San Spirito w Sienie z około 1500 roku wydaje się dość bliski kompozycji wawelskiego stropu sprzed pożaru. Koncepcja stropu do dziś nie jest do końca jasna. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała jego pierwotna dekoracja, a przekazy źródłowe są bardzo skromne. Brakuje też analogii w sztuce. Badacze od ponad 100 lat próbują rozwikłać znaczenie i pierwotną funkcję głów. Część z nich interpretowało je jako portrety osób związanych z królewskim otoczeniem, a jeszcze inni widzieli w nich przykład szerszej wizji alegorycznej, podkreślającej splendor krakowskiego dworu. Niektórzy uczeni skłaniali się ku nieznanym literackim źródłom o wymowie dydaktyczno-moralizatorskiej, których wyrazem są właśnie głowy. Jeszcze inni są zdania, że strop z rozetami i głowami miał związek z fryzem z sali poselskiej, czyli tabula cebetis, i ten fryz ilustrował pośmiertną wędrówkę duszy, która po śmierci trafiła do nieba i zmieniła się w gwiazdę. I ta koncepcja miała potwierdzać, że głowy wawelskie to personifikacje gwiazd. Ale pojawiały się też teorie, że idea dekoracji skupiała się na trzech najważniejszych pojęciach w okresie renesansu, czyli cnocie, sławie i fortunie, a głowy symbolicznie obrazowały stany społeczne wyniesione do nieba dzięki cnocie. Znane są też hipotezy mówiące o tym, że niektóre głowy są personifikacją planet i łączono je z nauką o charakterach. Dla jeszcze innych badaczy kluczem do zrozumienia głów były koncepcje astrologiczne. Pojawiają się też teorie, że sens stropu należy rozważać w oparciu o wiedzę kosmologiczną. Ale nie wyklucza się też, że pułap z głowami wyrażał nawarstwione treści, które powinno się odczytywać w różny sposób. Idąc tym tropem, dekoracja wyrażała problematykę dynastyczno-polityczną i miała związek z literaturą okolicznościową powstającą w kręgu dworu królewskiego. I według tej koncepcji głównym autorem programu ideowego zespołu głów był pisarz i poeta biskup Andrzej Krzycki. I to zwłaszcza w jego utworach widoczne były wątki i postacie bliskie zachowanym głowom. Właśnie to miało związek z podkreśleniem znaczenia dynastii Jagiellonów i małżeństwa Zygmunta I z królową Boną. Tak więc dekoracja mogła być peanem na cześć pary królewskiej oraz sojuszu i braterstwa ich poddanych. I jednocześnie nie wykluczało to interpretacji stropu jako sfery niebiańskiej, czego dowodem było życzenie Jowisza w utworze Krzyckiego, by ród Bony sięgnął gwiazd. Wśród uczonych pojawia się jeszcze jeden tekst literacki związany z dekoracją stropu. I to był opis pałacu królewskiego w Babilonii, zawarty w życiorysie astrologa Apolloniosa z Tyany, autorstwa Filostratosa Flaviusa. I tam była mowa m.in. o pomieszczeniu, którego zadaszenie imitowało niebo z wyrzeźbionymi wizerunkami bogów i tam właśnie król wydawał sądy. Wśród badaczy pojawiła się też koncepcja, że kluczem do zrozumienia programu ikonograficznego całej dekoracji sali poselskiej był motyw dzieci planet. I ta popularna w XVI wieku idea mówiła o tym, że określony układ gwiazd i planet determinuje wygląd człowieka, jego charakter, ale także rodzaj wykonywanej przez niego pracy. I według niej to właśnie planety decydują o proporcjach soków, które tworzyły ciało ludzkie, czyli żółci, czarnej żółci, flegmy i krwi. I planety decydują też o temperamencie sangwinicznym, flegmatycznym, cholerycznym bądź melancholicznym i wpływają na człowieka, uzależniając go od siły natury. I zgodnie z tym, siedmiu znanym wówczas planetom przyporządkowano określone znaki zodiaku. I w ten sposób głowy wawelskie z atrybutami wywodzącymi się z antycznej mitologii mogły być uznane za personifikację znanych wówczas planet. Z kolei ekspresyjność twarzy przywodziła na myśl skojarzenia z fizjonomiką i nauką o temperamentach. Na przykład mężczyzna z rozwianymi włosami i otwartymi ustami to temperament choleryczny, łączony z planetą Mars i zodiakalnym lwem, i to z powodu włosów, które przypominały lwią grzywę. Strop dekorowany rzeźbionymi głowami i rozetami korespondował z pewnością z malowanym fryzem podstropowym, który obiegał całe wnętrze sali poselskiej. Malowidło to, będące ilustracją dialogu Pinax, dzieła anonimowego autora greckiego z I wieku, identyfikowanego z Kebesem Step, jest moralitetem, w którym człowiek, mimo uzależnienia i braku panowania nad siłami natury, może siłą woli osiągnąć szczęście. I w ten sposób tłumaczyłby się związek dekoracji stropu i malowidła ściennego. Pułap obrazowałby wtedy kondycję ludzką związaną z siłami natury, konstelacją gwiazd i planet, a człowiek, chrześcijanin mający wolną wolę, mógłby mieć wpływ na swój los. Może przyjmować dary fortuny, ale też może pokornie akceptować jej kaprysy. Dziś nie jest możliwe pełne odczytanie treści dekoracji pułapu, a tym bardziej jego przekonująca rekonstrukcja. Nie ma jednak wątpliwości, że zwłaszcza pierwszy strop sprzed pożaru był dziełem wyjątkowym i nowatorskim. Zrealizowany na Wawelu pomysł umieszczenia w kasetonach wielkiej galerii głów naturalnej wielkości nie posiada analogii w żadnym dziele sztuki tego czasu. Zarówno niepowtarzalna forma i skomplikowana treść, do dziś w pełni nierozwikłana, świadczy o wysokim poziomie intelektualnym Królewskiego Dworu Jagiellonów oraz europejskiej kulturze duchowej tego czasu. Głowy wawelskie pozostają do dziś charakterystyczną wizytówką Wawelu. Turyści zwiedzający Kraków chętnie kupują miniaturowe, wykonane z gipsu kopie głów, które zdobią wiele polskich mieszkań i budynków publicznych. W latach 80. ubiegłego wieku Poczta Polska wyemitowała serię znaczków pocztowych z głowami wawelskimi i one do dzisiaj są bardzo chętnie kupowane na aukcjach filatelistycznych. W wydawnictwie Czytelnik przed laty powstała seria książek pod nazwą Głowy wawelskie, ale również literatura dedykowana dzieciom chętnie podejmuje temat głów wawelskich. Powstają magnesy, gry, nawet serwisy porcelanowe z motywem głów. Współcześnie można je także zobaczyć w krakowskich hotelach dzięki zeskanowaniu oryginałów i wydrukowaniu ich w technologii 3D. Z całą pewnością można powiedzieć, że wprowadzone do masowej wyobraźni XVI-wieczne wizerunki głów wawelskich są jednym z najpopularniejszych i najbardziej skomercjalizowanych zjawisk w sztuce polskiej.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.